Dziękuję, Tomku. Tak jak Tomek powiedział wczoraj w Podzamczu, na naszym wyjeździe młodzieżowym rozpoczęliśmy pewien temat miłości. Miłości jako nadrzędnej wartości w życiu. I to będzie nasz temat przewodni podczas obozu letniego w Wierchomli, a także obozu młodzieżowego w Świętajnie. Podczas tych wyjazdów będziemy używać takiej grafiki, którą widzicie na ekranach. Oryginalnie zamiast literek JC, które są skrótem od Jezus Chrystus, na tym obrazie, a tak naprawdę na tym graffiti, są literki NY, czyli Nowy Jork. To graffiti powstało w Nowym Jorku, na Dolnym Manhattanie, niedaleko Wall Street. Oczywiście autorstwo przypisuje się słynnemu w gronie młodzieżowym Banksiemu. Nie wiem, czy starsze pokolenie go kojarzy i jego dzieła, ale młode pokolenie rozpoznaje już jego prace, które są na całym świecie, gdzieś w przestrzeni publicznej. I dla nas to ten obraz lekko przerobiony będzie takim pytaniem, które będzie nam towarzyszyło od dzisiaj później przez całe wakacje. Będzie to pytanie o serce. Zarówno serce Boga względem nas, ale także nasze serce względem Niego. Oryginalnie to ten obraz, który widzimy, ludzie interpretują na wiele sposobów, ale też zawsze, kiedy na niego patrzą, rodzi się pytanie. Na przykład pytanie o serce Nowego Jorku, który po 2008 roku i krachu na giełdzie na Wall Street bardzo się zmienił. Dla nas będzie takim punktem wyjścia do rozważań o naszym sercu, na ile ono jest zaangażowane w Boga w naszym życiu. Miałem ostatnio okazję poznać kilka dla mnie nowych rzeczy, nowych obserwacji na temat tego, jakie Bóg ma serce względem mnie samego i każdego człowieka. I te odkrycia są dla mnie niezwykłe, chciałbym się dzisiaj z wami nimi podzielić. Ale odkrywając to, jakie Bóg ma serce względem nas, zawsze w kontraście widzimy serce człowieka względem Niego. Też jest bardzo ciekawy, chociaż trudny obraz. Serce Boga i serce człowieka jest bardzo dobrze zapisane w pewnym fragmencie Ewangelii Łukasza. I wiem, że wielu z was go bardzo dobrze zna, bo jest to historia o synu marnotrawnym. Ale kiedy ostatnio miałem okazję ją czytać, dostrzegłem nowe rzeczy, które mogą być dla nas bardzo ważne. Więc nie będziemy dzisiaj czytać całej tej historii. Może opowiem ją w skrócie, w jednym, dwóch zdaniach dla tych, którzy jej nie pamiętają albo może jej nie znają. Historia o synu marnotrawnym to historia o trzech osobach. Był ojciec i dwóch synów, starszy syn i młodszy. Młodszy poprosił o część majątku, która na niego przypada. Wyjechał w dalekie strony, roztrwonił majątek. Kiedy skończyły mu się pieniądze i odczuł głód, postanowił wrócić do swojego ojca i tak też się stało. I przypowieść Jezusa o synu marnotrawnym mówi o Bogu jako Ojcu i o Jego sercu względem synów, względem dzieci, względem ludzi. Z drugiej strony jest przypowieścią czy opowiadaniem o człowieku, bo mamy tam dwóch braci, którzy bardzo się od siebie różnią. Ta przypowieść jest na tyle uniwersalna, że kiedy przyłożymy ją do współczesnego świata, do naszych problemów, albo próbujemy przez nią poznać serce Boga lub serce człowieka, wszystko jest bardzo jasne i proste. Jakie serce miał młodszy syn? Zobaczmy na dwa wersety z 15 rozdziału Ewangelii Łukasza. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. Więc dzisiaj, podczas później obozów letnich, zadajemy proste pytanie o serce człowieka względem Boga. I oto pierwszy przykład. Młodszy syn w tej przypowieści. Jakie miał serce względem ojca? Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. To, co poprosił młodszy syn, było zupełnie sprzeczne z regułami kultury, w której żyli. W tamtych czasach i w tamtej kulturze spadek otrzymywało się po śmierci ojca. Młodszy syn dostawał 30% tego majątku, starszy 70%. Jakie serce ma młodszy syn względem ojca? Żądając majątku jeszcze za życia ojca, tak naprawdę głęboko go zlekceważył. Jego prośba, czy w sumie tutaj nie czytamy, że poprosił, tak? Rzekł do ojca: daj mi. Znamy to, prawda? Jego prośba, czy żądanie oznaczało tylko jedno. Dla mnie mógłbyś nie żyć. Lepiej by było, gdybyś już umarł, mógłbym wziąć te 30% i zrobić ze swoim życiem, co zechcę. Zadajemy sobie proste pytanie, serce człowieka względem Boga. I oto pierwszy przykład. Lepiej, gdyby ciebie nie było. Ostatnio oglądałem z moją córką bardzo dobry film Clinta Eastwooda i to jeden z kadrów z tego filmu. Film nosi tytuł Gran Torino. Clint Eastwood gra tam weterana wojny w Wietnamie. Jego syn razem z żoną próbują wysłać go do domu starców. Jest taka scena w tym filmie, kiedy jego syn razem z żoną przychodzą, rozkładają takie wspaniałe foldery wesołych domów starości, nazwijmy to. Pokazują, jak tam jest wygodnie, jak są wspaniałe zajęcia. Ale tak naprawdę o co im chodzi? Czy chodzi im o szczęśliwą starość ojca? Oczywiście nie i kontekst filmu to pokazuje. Chcieliby po prostu dostać w spadku jego dom, w którym mieszka, sprzedać go, spieniężyć na jakieś tam inne potrzeby. Polowali też na pewną rzecz, takie oczko w głowie ojca, był to samochód. Stąd też ta nazwa Gran Torino, Ford Gran Torino, który ojciec sam montował w fabryce Forda pod koniec lat 60. Więc wysyłając go do domu starców, mówią: patrz, jak będzie ci dobrze, ale co jest w ich sercu? Czy miłość do ojca, czy troska o niego? Nie, w ich sercu jest chęć posiadania majątku, który przypadnie im po śmierci ojca albo w momencie, kiedy on zrzeknie się swoich praw i zamieszka w domu starców. I syn lekceważy ojca, tak naprawdę szukając tylko jakiejś korzyści, ciekawe, bo korzyści materialnej. Mamy pierwszy przykład, młodszy syn. Takie miał serce względem ojca. Szukał tylko tego, co dla niego dogodne, a ojca lekceważył. Jest to historia o tym, jakie człowiek ma serce względem Boga. Zdarza się dość często, że w sercu człowieka jest właśnie takie lekceważenie względem Boga, jak w sercu młodszego syna. Wróćmy na chwilę do tekstu. Werset 13 czytamy. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony. Mamy tutaj taki kolejny akcent. Czytamy, że odjechał, zabrawszy wszystko. Co to znaczy? Dał do zrozumienia ojcu, że nie ma zamiaru nigdy wrócić. I to ta historia miała pokazać, jakie ludzie mają serce względem Boga, a skoro ludzie, to także o nas, prawda? Boże, w moim sercu nie jesteś mi do niczego potrzebny. To, co mi dajesz, bo zauważmy, że młodszy syn miał dużo rzeczy, miał troskę, uwagę swojego ojca, zaangażowanie, miłość. Dla syna nic nie znaczą w tym momencie życia. On tak się pakuje, żeby nie wracać. Uważa, że to jest niewiele warte. I to jest serce człowieka względem Boga. Bóg angażuje, chce angażować się w życie człowieka, chce być ojcem dla nas jako dzieci, chce okazać nam swoją troskę i miłość. Nazwani też jesteśmy jego zresztą dziedzicami. Ale co jest w sercu człowieka? To, co w sercu młodszego syna. Dla mnie to nie jest wiele warte. Pakuje się tak, żeby już nie wrócić. Jeżeli chodzi o mnie, to ja nie potrzebuję ciebie. A jakie serce miał ojciec, patrząc na te słowa, które czytaliśmy? Podzielił więc majątek między nich i pozwolił synowi wyjechać. Ofiarował mu 30% swojego majątku. Ofiarował mu też wolność, bo mógł się nie zgodzić. W tym sensie mógł powiedzieć, słuchaj, według prawa, według zwyczajów dostaniesz te 30%, kiedy umrę. Więc ojciec mógł powiedzieć, nie ma mowy. Zresztą starszy syn jeszcze miał pierwszeństwo przed młodszym, gdyby tak zdecydował i mógł żądać to od taty. On łamie wszystkie zasady. Ale ojciec oprócz 30% swojego majątku daje coś więcej, daje mu wolność. Jeżeli chcesz tak żyć, to proszę, oto 30% majątku weź i jedź. Oprócz pieniędzy, oprócz wolności, ojciec ofiaruje coś jeszcze, dlatego że po tych wydarzeniach prawdopodobnie uchodził w oczach innych ludzi za człowieka, nazwijmy to, słabego. Jak to ojciec nie dał rady zatrzymać młodszego syna w domu? Dał się tak zlekceważyć? Może sąsiedzi ojca dziwili się, dlaczego w ogóle tak postąpił? Ale ojciec był gotowy ofiarować nie tylko 30% majątku, nie tylko wolność dla swojego syna. Oprócz wolności ofiarował samego siebie, swoją godność. A chyba nie da się być bardziej w życiu zlekceważonym niż przez własnego syna. Ojciec jednak jest gotowy zostać zlekceważonym. W tamtej kulturze prawo bycia szanowanym, szczególnie przez młodszych, było dla wszystkich jasne. Nie było tak jak dzisiaj, że młodszy człowiek ma za nic to, że ktoś jest starszy od niego. W tamtych czasach autorytet rósł z wiekiem. Ojciec jest gotowy ten autorytet nawet stracić. Więc widzimy serce ojca, tak naprawdę jest to serce Boga. Ojciec jest gotowy dać tę część majątku, dać wolność, dać własną godność, stracić nawet trochę autorytet. Ale kiedy patrzymy na tą historię, zdajemy sobie sprawę, że kiedy młodszy wyjechał, to każdego dnia prawdopodobnie ojciec się martwił, co się z nim dzieje. Może zadawał sobie to pytanie, kiedy on wróci. Kiedy popatrzymy na kontekst troszkę szerszy Ewangelii w tym miejscu, widzimy, że tam są inne przepowieści o tym, co się zgubiło i zostało odnalezione. I ta jest ostatnią, która mówi tak, coś wyjechało, tak straciliśmy w nadziei, że odzyskamy. Więc w sercu ojca była nadzieja, że młodszy syn, chociaż spakował się tak, jakby miał nigdy nie wrócić, że jednak wróci. Więc oprócz pieniędzy, oprócz wolności, oprócz własnej godności ojciec poświęca tak swoje życie, bo później codziennie musi się martwić, czy syn żyje, czy ma się dobrze, czy kiedyś powróci. Podczas tego wykładu, podczas obozowych wykładów w czasie wakacji będziemy poznawać serce Boga względem nas i serce nas, ludzi względem Niego. Jest to widok niezwykły. Serce Ojca względem dzieci. Bóg daje wolność, pozwala się zlekceważyć. Nie ukaże nas, kiedy mówimy, że On jest dla nas nieważny, że nic dla nas nie zrobił, że nic nam nie dał. Da się znieważyć. Jest naprawdę gotów wiele zapłacić i długo czekać, aż zmienimy swoje postępowanie. Dlaczego tak Bóg robi? Bo prawdziwa miłość, miłość Boża, którą będziemy poznawać na podstawie pierwszego listu do Koryntian podczas obozu, miłość agape, czytamy, że nie szuka swego. Ona nie szuka swego, ona daje to, co ma, żeby komuś pomóc. No ale kiedy syn marnotrawny wydał już wszystko i wpadł w biedę, te 30% majątku, prawdopodobnie po kilku latach, no nie wystarczało już, wpadł w kłopoty poważne, wrócił do domu. Jak go przywitał ojciec? Widzimy to w kilku kolejnych wersetach. Wybrał się więc młodszy syn i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. I ojciec rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę, sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele, zabijcie, będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Serce Boga względem nas, serce Ojca w tej przypowieści. Czytamy tutaj takie słowo: wybiegł naprzeciw Niego. To jest końcówka drugiej linijki. Może dla nas nie ma nic dziwnego w tym, co się stało, że ojciec podbiega do syna, którego widzi z daleka po kilku latach czy kilkunastu, nie wiemy. Ale w tym tekście zapisane jest serce Boga względem człowieka, dlatego że kiedy te słowa były pisane, każdy wiedział, że ojciec nie powinien był biec do swojego syna. Było to poniżej godności ojca. Ale on się tym nie przejmuje. Znowu odkłada swoją godność, odkłada swoje prawo, prawo do bycia szanowanym, prawo każdego człowieka. Prawo bycia szanowanym przez własne dzieci, przez innych. Odkłada to prawo i podbiega do swojego młodszego syna. Rzuca mu się na szyję. I znowu widzimy niezwykły obraz. Jest to serce Boga względem człowieka. Jemu bardzo zależy. Bardzo mu zależy na nas do tego stopnia, że się uniża. Że jest gotowy zrezygnować ze swoich praw. Wyciąga rękę, pierwszy podbiega, pierwszy rzuca się na szyję. Jest to niezwykły obraz. Młodszy syn przez jakiś czas myślał, nic nie dostaje od ojca. Zlekceważył to, co ojciec mu dawał przez te wszystkie lata. Ale później przez pewne lekcje docenił to. Zrozumiał, zobaczył jego serce. Więc mamy dwa obrazy. Z jednej strony serce Boga, wyjątkowe, które jest zaangażowane w nasze życie, gotowe dać naprawdę wiele, gotowe wiele lat czekać, gotowe na upokorzenia z naszej strony, no a z drugiej strony serce człowieka. Ale w tej przypowieści są dwaj bracia. Zazwyczaj zwracamy uwagę na tego młodszego, bo dużo narozrabiał. Ale w całej historii jest umieszczona też ta druga postać, starszy syn. I on też reprezentuje serce człowieka względem Boga. Weźmy jeden werset, w którym to widać dość wyraźnie, 28. Kiedy starszy syn zobaczył, co się stało, że młodszy wrócił i ktoś wyprawia dla niego ucztę. Na to rozgniewał się starszy syn i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Jakie było serce starszego brata? Wydaje się, że nie lekceważy ojca, bo cały czas jest przy nim. Jest posłuszny. A jednak w jego sercu jest coś nie tak. Jakie było jego serce? Starszy brat nie potrafi cieszyć się z łaski, którą ojciec okazał młodszemu. Ojciec miał w sercu łaskę względem tego zagubionego syna. A co było w sercu starszego brata? Rozgniewał się i powiedział, nie, nawet moja noga tam nie postanie. To są bardzo ostre słowa, tak? Też w kontekście rodziny. Jeżeli ktoś powie, moja noga tu nie postanie, nie wejdę na to spotkanie. Starszy brat nie cieszył się z tego, co ojciec zrobił, dlatego że w sercu też miał problem. Gniewał się, że ojciec tak dobrze potraktował młodszego, który roztrwonił jego majątek. I serce starszego brata niestety także jest sercem niepodobnym do serca ojca. I reprezentuje po prostu drugą grupę ludzi, którym się wydaje, że są posłuszni Bogu, bo żyją w sposób porządny, a jednak nie potrafią się cieszyć z tego, z czego Bóg się cieszy. Ale co gorsza, nie potrafią się smucić z tego, z czego Bóg się smucił. Ojciec mówi, należy się cieszyć, że twój brat zaginął i odnalazł się. Tak naprawdę, gdyby starszy syn miał takie serce, jak jego wspaniały ojciec, to poszedłby szukać swojego młodszego brata. Ojciec nie mógł tego zrobić z wielu powodów. Ale jego starszy syn mógł pójść i szukać młodszego. Dlaczego tego nie zrobił? Bo miał inne serce niż ojciec. Może ojciec codziennie patrzył, czy syn wraca, zresztą tu widzimy, ujrzał go z daleko, podbiegł, tak, rzucił mu się na szyję, czyli wyczekiwał, mówi, może jakimś cudem on wróci. A jego starszy syn, nie, on gdzieś tam był daleko. Nie zależało mu na tym, na czym zależało ojcu. I teraz ojciec w cierpliwości mu tłumaczy, ja ci to wyjaśnię, słuchaj, należy się cieszyć, przecież on zginął, a ożył, zgubił się, a się odnalazł. Trzeba się cieszyć. Ale starszy skupia się na sobie, bo nie ma serca ojca. Przypowieść, to opowiadanie mówi o Bogu Ojcu i o Jego dzieciach. Te dzieci są bardzo różne, ale te dzieci to my. Może kontekst tamtej historii symbolizował, starszy brat symbolizował naród żydowski, który w pewnym sensie żył w jakimś posłuszeństwie Bogu, w poszanowaniu Jego prawa. A młodszy może symbolizuje nawróconych pogan, którzy robili wiele strasznych i złych rzeczy, a teraz otrzymają wkrótce łaskę nawrócenia. Ale ani młodszy, ani starszy nie mają serca ojca. Obaj są skupieni na sobie. I Ta przypowieść była aktualna 2000 lat temu, kiedy Jezus ją opowiadał, ale jest też aktualna dzisiaj wśród nas, bo jesteśmy podobni do tych synów. Są wśród nas tacy, których życie i wybory przypominają historię młodszego syna. Dużo nawywijali, popełnili wiele błędów. Ktoś się o nich martwił na pewno. I są wśród nas też tacy, których życie i wybory przypominają historię starszego brata. Nic złego w sumie nie zrobił, nie zdążył jeszcze narozrabiać. Bóg pragnie, byśmy w naszych sercach stawali się podobni do Niego. I to jest cała przygoda życia chrześcijańskiego. Odkryć, jakie serce ma Bóg i pozwolić Mu, by nas zmieniał na Jego podobieństwo. I już nieważne, czy jestem podobny do młodszego, czy do starszego, bo to wszystko ludzkie serce, zawsze skupione na sobie. Czy Bóg rzeczywiście na to liczy, że my, ułomni ludzie, będziemy mieć serce takie jak On? Czy liczy na to, że stanie się dla nas ważne to, co dla Niego? Czy przekładając to na tą historię, liczy na to, że starszy syn zrozumie jego ból i pójdzie szukać młodszego brata? Czy to jest w ogóle możliwe? A może stawiamy poprzeczkę za wysoko? Zaraz odpowiem na to pytanie, czy ta poprzeczka nie jest przypadkiem za wysoko, ale zanim to nastąpi, potrzebujemy zrozumieć pewne słowa. Mówimy tutaj o miłości i o sercu człowieka i Boga. I Grecy, a Nowy Testament jest napisany w języku greckim, mieli trzy słowa na opisanie miłości. Pierwsze z nich to eros. Chodzi tutaj o pewnego rodzaju namiętność, tak? Chęć zdobycia, pożądanie, cielesność. Ale w tej, nazwijmy to, miłości tak naprawdę chodzi tylko o nas, a nie o kogoś drugiego. Ten ktoś drugi jest nam do tego potrzebny, ale chodzi tu w 100% o nas. Grecy mieli też takie słowo phileo. Oznaczało ono miłość, przyjaźń. Tu już jest nastawienie na wzajemność, wzajemne zrozumienie. I myślę, że wielu z nas odczuwało takie coś. Nawet kiedy byliśmy dziećmi w szkole podstawowej, z kimś było nam bardzo łatwo się zaprzyjaźnić. Od razu nadawaliśmy na tych samych falach. Było to odwzajemnione. Phileo. Ale Grecy mieli też słowo agape, które oznacza miłość ponadnaturalną, miłość Bożą, doskonałą, miłość, która nie tyle chodzi w niej o wzajemność, ale miłość, która jest w stanie wiele ofiarować drugiej stronie. Jest ukierunkowana, żeby wydać całego siebie dla kogoś. I taka miłość była w sercu ojca, ile poświęcił dla młodszego syna w momencie, w którym on zdecydował wyjechać. I to była miłość do syna w ten sposób wyrażona. W Nowym Testamencie z tych trzech słów występują dwa. Jest to phileo, czyli ta miłość przyjacielska, braterska oraz miłość agape. Mówię o tym dlatego, że będziemy teraz rozważać pewien fragment Ewangelii Jana, w którym w polskim tłumaczeniu pojawia się słowo kochać czy słowo miłość. Ale żeby zrozumieć lekcję, którą przeżył apostoł Piotr, musimy zrozumieć, czy to miłość phileo, czy to miłość agape. Zobaczmy Ewangelię Jana, 21 rozdział. Czy mamy drugą wersję z dopisanymi miejscami, jaka miłość dobra? Okej, to przeczytajmy od razu tą drugą ze względu na czas. Fragment czytaliśmy podczas świąt wielkanocnych. Jest to sytuacja, w której uczniowie widzą Jezusa. Uczniowie płyną zniechęceni łodzią. W pewnym momencie dostrzegają Jezusa na brzegu. Apostoł Piotr, kiedy zrozumiał, że to Jezus, wskoczył do jeziora, dopłynął do brzegu, żeby jak najszybciej się z nim spotkać. Bardzo wzruszająca chwila. Jezus zaprosił swoich uczniów do ogniska, żeby coś zjedli. I ta rozmowa, którą przeczytamy, odbywa się właśnie przy tym ognisku. Jest to końcówka Ewangelii Jana. Gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz agapę, mnie, więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, panie, ty wiesz, że cię kocham, fileo. Rzekł do niego: paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie, miłością agapę? Odparł mu: tak, panie, ty wiesz, że cię kocham, miłością fileo. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie, miłością fileo? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham, fileo. Rzekł do niego: paś owce moje. Piotr wcześniej w Ewangelii żył w przekonaniu, że jego miłość do Boga to miłość agapę. Wszyscy znamy z historii Ewangelii moment zaparcia się Piotra, kiedy wyparł się znajomości z nim, kiedy przysięgał, że go nie zna. Piotrowi się wydawało, że jest w stanie sam w swoim sercu kochać Boga czystą, prawdziwą, bezinteresowną miłością agapę. Ale Jezus wiedział, że to niemożliwe. Nie ma ludzkiego sposobu, metody, żeby generować miłość agapę względem Boga czy względem drugiego człowieka. I ta trudna rozmowa przy ognisku tak naprawdę ma dać pewność, że Piotr wie, jakie są jego własne możliwości. Jezus go sprawdza, mówi: czy ty, Piotrze, kochasz mnie miłością agapę? Piotr mówi: panie, wiesz, że cię kocham tą miłością przyjacielską, ludzką, którą człowiek generuje, kiedy ktoś jest dla niego ważny. I znowu Jezus mu zadaje pytanie: Piotrze, ale czy miłujesz mnie miłością agapę? Piotrowi: przecież wiesz, że miłuję cię tą miłością, na jaką mnie stać, ludzką. I w końcu Jezus zmienia to słowo, mówi: czy miłujesz mnie tą miłością ludzką? Na tyle cię stać? Mówi: tak, panie, wiem, że tylko na tyle mnie stać. Ludziom się wydaje w przypływie emocji, że wszystko jest możliwe, że można kogoś pokochać bezinteresownie. Ale Jezus mówi, że to nie jest prawda. Bo miłość agapę, jedną z jej cech, które poznamy podczas letniego obozu, jest to, że nigdy się nie kończy. Więc jeżeli ktoś pokochał kogoś ostatecznie, ale po kilku latach po tej miłości nie ma śladu, to nigdy nie pokochał miłością agapę. To była miłość co najwyżej fileo. Póki z kimś nam jest po drodze, póki się dogadujemy, to kochamy. A kiedy ktoś nas zawodzi, jak młodszy syn swojego ojca, więc jeżeli mówimy o miłości agapę, to musimy wprost powiedzieć, że nie da jej się wygenerować ludzkim wysiłkiem, ćwiczeniem, czymkolwiek. Aby jej doświadczać, jest potrzebna ingerencja Boga w życie człowieka. I sprawdziłem w kilku tekstach Nowego Testamentu, w którym apostołowie zachęcają kościoły do wzajemnej miłości, jakie słowa się pojawiają. Takim jednym z bardziej znanych fragmentów to jest list do Galatów 5:22, gdzie czytamy: owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój i tak dalej. Tam są wymienione te owoce ducha. Ale pierwszym z tych owoców jest miłość. I oczywiście sprawdzamy w Grece, jest to miłość agape. Ale czego jest owocem? Skąd się bierze w człowieku? Jest owocem ducha, tak? Tego, że Bóg działa poprzez Ducha Świętego w nas. W innym fragmencie czytamy, że miłość Boża jest rozlana w naszych sercach przez moc Ducha Świętego. I znowu pojawia się tam nie fileo, pojawia się tam agape. Znowu jest potrzebny Duch Święty, który nam zobdarzy, rozleje w naszych sercach prawdziwą miłość, którą autorzy Nowego Testamentu nazywają gorącą miłością. Patrzymy na serce Boga, jest niezwykłe, traktuje człowieka w sposób, który nas urzeka. Patrzymy na serce dwóch synów, młodszy i starszy, obydwoje mieli ludzkie serce. Zawiedli ojca, jeden się wyprowadził, powiedział, ja nie chcę cię znać i wracać, nic mi nie dałeś. Drugi powiedział, to na czym tobie zależy, dla mnie jest niczym. Czekasz codziennie na tego młodszego, ale ja po niego nie pójdę, bo mi na nim nie zależy. No i tak jest, jest serce człowieka i jest serce Boga. Czy jest szansa, że nasze serce stanie się podobne do Niego? Tak. Kościół jest miejscem, gdzie tego można doświadczyć. Potrzebujemy Bożej interwencji, potrzebujemy mocy Ducha Świętego, by generować miłość agapę jedni do drugich. Więcej o tej miłości powiemy w Wierchomli w lipcu. Jeżeli niektórzy z was nie będą z nami na obozie, to będzie można o tym posłuchać na naszej stronie internetowej. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, hymn o miłości, wspaniały. Pokazuje tak naprawdę miłość agapę, czyli miłość Boga, miłość Jezusa względem człowieka. Ale dla nas też jest inspiracją. Chciałbym tak, że miłość nigdy się nie wyczerpie. Nie jest jak proroctwa, które się wypełnią i nie ma po nich śladu. Podczas wyjazdu młodzieżowego zakończyłem prezentację taką historią, która ostatnio mnie urzekła. Autorem tego opowiadania jest Bruno Ferrero. Nie wszyscy z nas rozumieli po polsku, dlatego postanowiłem też dzisiaj przytoczyć tą historię, dlatego że jest ona tłumaczona w drugiej sali. Mówi ona o pewnych zmianach we wspólnocie, które następują pod wpływem tego, że Bóg działa poprzez swojego Ducha. Opowiadanie nosi tytuł Oko Stolarza, więc popatrzmy na taki obraz i posłuchajmy na koniec tej historii. Bardzo, bardzo dawno temu w pewnej malutkiej wioseczce znajdował się mały warsztat stolarski. I pewnego dnia, kiedy nie było w nim właściciela, wszystkie jego narzędzia pracy zwołały między sobą walne zebranie. Posiedzenie było długie, a czasami wręcz wybuchowe. Zastanawiano się bowiem nad usunięciem znobliwej wspólnoty niektórych jej członków. Jeden z uczestników przemówił w te słowa. Powinniśmy usunąć z naszych szeregów naszą siostrę Piłę, która jest nazbyt ostra i skrzypie zębami. Ma najzajadliwszy na całym świecie charakter. Ktoś inny dorzucił, nie możemy również trzymać w naszych szeregach naszego brata Hebla. Z niczym się nigdy nie zgadza i wszystko pomniejsza. Obdziera ze skóry wszystko to, co spotka. Wiemy dobrze, że nasz brat Młotek, protestował ktoś inny, ma twardy i gwałtowny charakter. Powiedziałbym wręcz, że uwielbia bić. Sposób, w jaki upiera się przy wszystkim, jest nie do zniesienia, a jego głos doprowadza nas do szału. Pozbądźmy się go. A gwoździe? Czy można żyć z ludźmi, którzy doczepiają się do wszystkiego? Nie chcemy ich więcej. To samo z pilnikiem i skrobakiem. Współżycie z nimi to nieustające tarcie. Niech opuści nas również papier ścierny, którego jedynym celem w życiu jest ścieranie się ze wszystkimi. W ten sposób dyskutowały ze sobą coraz bardziej żywiołowo narzędzia stolarza. Wszyscy mówili naraz. Młotek żądał usunięcia pilnika i skrobaka, te natomiast chciały pozbyć się młotka i tak dalej. Na koniec zebrania wszyscy żądali, aby usunąć wszystkich. Wreszcie narada została przerwana nagłym powrotem stolarza. Kiedy wszystkie narzędzia zobaczyły go zbliżającego się do stolarskiego stołu, natychmiast ucichły. Stolarz wziął deskę, przyciął ją ostrą piłą. Potem zestrugał ją heblem, który doskonale pomniejsza wszystko, czego się tylko dotknie. Potem rzemieślnik ujął siekierę, która potrafi wszystko brutalnie rozbijać na części. Następnie wziął skrobak, który bierze to wszystko na ząb. Wreszcie chwycił papier ścierny, który wszystko ściera i zdrapuje. W końcu wziął bardzo ostre gwoździe i mocny młotek, który dobrze bije. Wszystkich swych narzędzi mających tak nieznośny charakter użył, do wykonania kołyski, przepięknej kołyski, która miała służyć dziecku mającemu się niebawem urodzić. Wszystko po to, aby przyjąć życie. Bóg przygląda się nam okiem stolarza. W zamyśle autora, oczywiście stolarzem jest Bóg, a narzędzia to my. Wspólnota jest miejscem, w którym czasami różne rzeczy iskrzą, tak jak w rodzinie. Nie jest od tego, żeby udawać zawsze powierzchownie doskonałą. Ale miłość agape sprawia, że na chwilę tracimy z oczu to, co jest dla nas ważniejsze, że to mnie drażni, czy tamto. I rozumiemy, że Bóg poprzez swój Kościół, także poprzez jego lokalny Kościół czy wspólnotę, chce zrobić coś dla świata. I tutaj w tej historii tak się stało. Powstała kołyska dla kogoś, dla dziecka, które miało się narodzić. Miłość, agape, wszystko zmienia. Jest ona niezbędna, żeby Kościół w ogóle można było nazwać Kościołem. I ten temat rozwiniemy podczas letniego obozu. Porównamy tekst pierwszego listu do Koryntian, najpierw z życiem Jezusa i zobaczymy, gdzie on wyrażał miłość agape, a później z nami, ze wspólnotą, czyli też z tymi narzędziami, które widzimy na obrazku. Bóg pragnie, żebyśmy przynieśli pewien owoc, ale jeżeli zabraknie tej miłości agape i naszego serca, które się upodabnia do serca Boga, to nic nie powstanie. Więc mam nadzieję, że to będzie dla nas też dobry czas odkrywania, co potrzebujemy zmienić. Dziękuję.